edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki. Edukatki.
Edukatki.
Witajcie serdecznie, witajcie po pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego. Witają się z Wami Marcin Zaród z Tarnowa i
Jacek Stoniszewski z Warszawy.
Dwa tygodnie minęły, ja już pierwsze koty za płoty wyrzuciłem, nawet całkiem fajnie się uczy, pracuję jako wychowawca, a co u Ciebie? Ty jesteś też dyrektorem, nie tylko nauczycielem, tak?
Tak, ale zawsze staram się przedstawiać jako nauczyciel najpierw, ale nie ma co ukrywać, że spoczywa na mnie jeszcze ten fantastyczny obowiązek i to mówię bez żadnego cienia zgryźliwości bycia dyrektorem Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie na Górczeskiej. To jest takie moje dziecko razem z moją żoną, jakby nie było. Razem założyliśmy tą szkołę i no i działamy. Oczywiście po pierwszym tygodniu czujemy się już tak jak po 3 miesiącach, ale jest dobrze. Chce nam się i nie możemy się doczekać następnych dni, mimo że łatwo nie jest.
A macie dziennik elektroniczny?
Tak, ja sobie w ogóle nie wyobrażam pracy bez dziennika elektronicznego. Papiery już są dawno wyrzucone do kosza, a raczej pozostawione w drzewach, bo o to chodzi chyba. Wszystko, co robimy, robimy w komputerach i jest zakaz jakiegokolwiek używania papieru, jeżeli jest to naprawdę potrzebne, to wtedy drukujemy. A tak, wszystko robimy w komputerach.
Właśnie, dlaczego pytam? Dlatego, że to jest taki okres, kiedy albo niektóre szkoły właśnie przeszły na e-dziennik, albo się nad tym zastanawiają. Dyrektorzy chcieliby pewnie tą zmianę przeprowadzić, ale nauczyciele niekiedy są niepewni, czy warto. Ja zawsze podkreślam, że warto, ale niektórzy kombinują z tym, że może by prowadzić jednocześnie dokumentację na papierze i e-dziennik. Co ty myślisz o takim wyjściu?
Ja myślę, że to jest najgorsze wyjście, jakie można sobie wyobrazić. To znaczy pracować na dwóch platformach papierowej i elektronicznej naraz. Ja to przeżyłem 2 lata w jednej ze szkół warszawskich, w której pracowałem. Tam bardzo mocno nauczyciele naciskali na to, żeby pracować na dzienniku elektronicznym. Natomiast dyrekcja bardzo bała się tego, dlatego że widziała bardzo duże braki w dzienniku papierowym i mówiła, że jeżeli tak będzie również w elektronicznym, to będzie źle. No i przez jakieś 2 czy 3 lata zmusili nas do tego, żebyśmy pracowali na jednym i drugim. Ani jeden nie był dobrze zrobiony, ani drugi, bo jedni byli fanami jednego, drudzy byli fanami drugiego i co więcej, te rzeczy się ze sobą nie zgadzały. Więc myśmy ich myśmy przekonali do tego, że po prostu no, musimy się zdecydować. No i doszło do takiej umowy społecznej między nami a dyrekcją, że przez 1 rok będziemy pracować na elektronice, ale my się jako nauczyciele zobowiązujemy do tego, żeby pracować porządnie i dobrze. No i przeszliśmy na elektronikę i było jest okej. Myślę, że nie można pracować na dwóch naraz. To jest chyba zbędna strata czasu. Powoli zmierzamy już do naszej rozmowy. Myśmy zapowiadali tę rozmowę w internecie jakiś czas temu, pytając się, czy jest Jolka. Jolka oczywiście była.
Dzień dobry, zastałem Jolkę.
Jest z nami, nagraliśmy tę rozmowę kilkanaście dni temu. Jeszcze dzisiaj jesteśmy pod jej wrażeniem, bo faktycznie Jola jak to Jola trochę nas przysłoniła swoim
optymizmem. Tak. Myślę, że na pewno to nie będzie stracony czas, to będzie czas inspirujący. Ja bym zawsze wolał myśleć o tych rzeczach jako czas zainwestowany w to, żeby później normalnie w domu, w szkole lepiej się uczyło, pracowało. Także inwestujemy te 20 minut. Zaczynamy.
Witam wszystkich. Nazywam się Jolanta Okuniewska. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej nr 13 w Olsztynie, czyli pracuję z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Jestem ambasadorem Warki Foundation, czyli nauczycieli zrzeszonych w takiej fundacji, w takiej grupie nauczycieli, globalnerem mistrzów kodowania. Byłem ambasadorem programu e-cleaning. Jestem szczęśliwym nauczycielem i szczęśliwym człowiekiem.
Tak, osoba tak utytułowana jak ty, tak aktywna jak ty, jak radzisz sobie z początkiem roku szkolnego? Czy mogłabyś się podzielić jakimiś fajnymi radami z nauczycielami, którzy też mają ten początek roku szkolnego, już zaczęli ten rok szkolny, a jakoś czują taki niepokój?
Nie mogę się tak naprawdę doczekać już rozpoczęcia roku szkolnego, dlatego że spotkam swoich nowych uczniów, pierwszoklasistów w szkole podstawowej. Myślę, że oni też z niecierpliwością oczekują na to spotkanie, bo to jest taki wiek, że się na wszystko czeka z radością i to jest właśnie piękne. Oczywiście poczyniłam pierwsze zakupy związane z początkiem roku szkolnego. Mam już kalendarz nauczycielski, wiem, kiedy będę miała ferie. Kupiłam zielony długopis do zaznaczania poprawnych odpowiedzi, do udzielania informacji zwrotnych, to taki kolor właśnie używam. Także jestem jak najbardziej przygotowana, myślę, i bardzo się cieszę. Najważniejszą taką radą dla mnie też, myślę, dla innych, to jest to, żeby w każdym dziecku widzieć człowieka, żeby pamiętać, że te losy są w naszych rękach, każda chwila jest cenna i musimy powtarzać naszym uczniom, że są dla nas ważni, żeby wiedzieli o tym, żebyśmy im pokazywali, że to jest prawda i że dla nich przychodzimy codziennie do szkoły.
To czy mogłabyś poradzić naszym słuchaczom jakąś jedną książkę, może film, artykuł, jakieś może wystąpienie konferencyjne, które usłyszałaś, albo publikację, którą przeczytałaś? Coś, co sprawiło, że właśnie twoje styl uczenia się zmienił?
No, tych książek to było sporo, ale tak jak sięgnę pamięcią, zawsze poszukiwałam kiedyś tej literatury o takim nowoczesnym uczeniu, nauczaniu. Nie było zbyt wiele. Ja starałam się uczestniczyć w różnych konferencjach, teraz jest ich masa. Można naprawdę, jeżeli się chce, to można podróżować od konferencji, od warsztatów do warsztatów i doskonalić swój warsztat pracy nauczyciela. Kiedyś tego nie było, ale w 2000 bodaj drugim roku byłam na konferencji w Warszawie zorganizowanej przez szkołę Didasco i tam wystąpienie miała pani Janet Voss i była książka do kupienia, ustawiła się potężna kolejka, więc też stanęłam w tej kolejce, myślę sobie, no kobieta fascynująca, rzeczywiście opowiadała o przedziwnych metodach, innych metodach pracy, rewolucja w uczeniu, taki tytuł tej książki. I gruba księga, ponad 500 stron, czytałam i pierwsze zdanie, które tak utkwiło mi w pamięci, dotyczyło tego, że nauczyciel powinien wciąż się dokształcać, że żadna szkoła nie będzie dobrze funkcjonowała bez dobrze wykwalifikowanego nauczyciela, że trzeba się uczyć cały czas. Ja sobie wtedy pomyślałam, że ja nigdy o tym nie słyszałam wcześniej. Nigdy wcześniej nie słyszałam o tym, że jest coś takiego jak uczenie się przez całe życie. Potem przeczytałam, że nauczyciele powinni się uczyć podczas różnych praktycznych zajęć, a do tej pory uczestniczyłam w jakichś tylko wykładach, które albo jakąś klapkę w mojej głowie otworzyły, albo też nie. Przeczytałam, w jaki sposób mogą uczniowie uczyć się o częściach mowy, że w sposób zabawowy, że będą biegać, że to będzie mecz, że będą odgrywać rolę rzeczowników, czasowników, przysłówków i przymiotników i byłam zadziwiona, bo wcześniej na coś takiego nie wpadłam. To był rok 2002. Ja owszem, zmieniałam metody pracy, ale jednak trzymałam się w tym standardzie pracy ławkowej, bo tak było.
Co twoim zdaniem ważnego jest w tym cywilnym życiu, takiego w tym pozaszkolnym życiu, które pomaga, jak się wróci do szkoły, być dobrym nauczycielem? Czy jest jakaś twoja dobra rada na to, co robić, kiedy nie uczymy albo się nie przygotowujemy do lekcji, żeby później łatwiej, lepiej wpływać na młodych ludzi?
Ja myślę, że trzeba znaleźć sobie jakąś pasję i nauczyć się odpoczywać. Czyli nauczyć się resetować mózg z wolnych takich kłopotów. Trudne to jest. Mam też z tym kłopot i się zastanawiam właściwie, kiedy ja odpoczywam, bo tak naprawdę odpoczywam i jestem unieruchomiona albo mniej aktywna, jak jestem w kinie. Oglądam film. Wtedy rzeczywiście czuję się zrelaksowana.
Wśród nowoczesnych edukatorów często słyszę taki pogląd, że błędy są ok. To jest taki najnowszy trend. Dlaczego błędy są ok? Dlatego, że można z nich wyciągać wnioski na przyszłość. Czy ty, mimo tych wszystkich swoich właśnie osiągnięć, czy możesz nam opowiedzieć o jakiejś sytuacji, w której coś ci się nie udało, zaplanowałaś sobie coś, a coś nie wyszło i potem przełożyłaś to w jakiś mały sukces albo duży sukces?
Owszem, ja myślę, że na początku swojej pracy i potem jeszcze też mi się to zdarzało, planowałam zbyt wiele aktywności dla dzieci na przykład w ciągu dnia. Właściwie nie było czasu na nic, bo myśmy ciągle coś robili, coś wypełniali, nad czymś pracowali. Ja byłam sfrustrowana, że mi się to nie udaje, bo sobie zaplanowałam, a tutaj coś innego wyskoczyło nagle. I to był jakiś proces, jakiś czas, zanim ja sobie uświadomiłam, że to jest błąd właśnie, że ja powinnam zaplanować zajęcia tak, jak mi dzieci projektują te zajęcia, na ile mogą. Czyli w tej chwili piszę sobie tylko w punktach kilka różnych aktywności, które powinnam z dziećmi zrobić na lekcji, żeby cele osiągnąć, ale jeżeli widzę, że dzieci wędrują w ogóle jeszcze w inną stronę, to ja chętnie za dziećmi podążam i pilnuję również tego, żeby był czas na rozmowę, żebyśmy mieli czas ze sobą porozmawiać, udzielić sobie informacji zwrotnej, pocieszyć się czymś, obchodzić urodziny. Już w tej chwili się nie martwię, że czegoś nie zdążę zrealizować, bo wtedy tamte sytuacje mnie tego nauczyły, że za dużo wymagałam od siebie, za dużo wymagałam od uczniów. Byłam sfrustrowana, dzieci były zagonione, nie służyło to dobrze nam.
Ja dzisiaj chociażby miałem spotkanie ze swoimi nauczycielami, którym też pokazywałem im różne rzeczy. To jest zawsze niesamowite, jak pokazuje się coś, co dla ciebie, Marcin, dla ciebie jest już dosyć oczywistą rzeczą, natomiast nagle się okazuje, że nawet młodym nauczycielom oczy się zaczynają świecić i już zaczynam widzieć, jak tamte szare komórki zaczynają myśleć o tym, jak to wykorzystać. To jest zawsze fajne. Ale co byśmy mogli, co byś ty mogła poradzić takim nauczycielom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z nowymi technologiami, z tymi wszystkimi tabletami, tablicami interaktywnymi od zupełnego zera. No umieją to, co umie każdy młody człowiek zrobić na komputerze, tablecie czy komórce, ale teraz musi wejść do klasy. No i czego nie powinien, a co powinien zrobić?
Na pewno trzeba poszukać w sieci jakiejś inspiracji, bo w tej chwili jest tego naprawdę bardzo dużo i to są bardzo często źródła niezwykle bogate w ciekawe treści, pomysły, gotowe podpowiedzi. Trzeba sobie dać czas na to, żeby się z tymi technologiami oswoić, nie rzucać się na głęboką wodę, zaplanować sobie na przykład jeden dzień w tygodniu, kiedy z tych nowoczesnych technologii skorzystamy, do tego dnia się dobrze przygotować, czyli przemyśleć, w jakim celu te nowoczesne technologie będziemy stosować. Kiedy nabierzemy, tak ja zaczynałam, najpierw zrobiłam sobie jeden tabletowy dzień, bo uczyłam się razem z dziećmi, poznawałam ten tablet i aplikacje tabletowe i myślałam nad zajęciami piątkowymi, bo to były piątki wtedy, już od poniedziałku. Także dosyć długo to trwało. Jak już się poczułam pewniej, dodałam sobie czwartek tabletowy, kiedy też coś z wykorzystania nowoczesnych technologii na lekcji się pojawiało. Potem doszły takie momenty, że ja już właściwie miałam taki wachlarz tych aplikacji przeróżnych, że nie musiałam sobie planować w czwartku, piątku, bo czasami mi się zdarzało, że o właśnie w tym momencie jest poniedziałek, a mi w tym momencie ten tablet jest potrzebny i dana aplikacja i po ten tablet sięgaliśmy. Także musimy się nauczyć tego, że nie wszystko od razu, powoli raczej, z przemyśleniami, dać sobie czas na to, żeby te technologie oswoić. One rzeczywiście nie są aż tak ważne. Najważniejsi jesteśmy my, nauczyciel.
A mówiąc właśnie o tych narzędziach, jakie jest takie twoje ulubione narzędzie? To znaczy jakaś aplikacja czy program, którego często używasz w klasie i mogłabyś go polecić innym?
Kiedyś jak zaczęłam realizować projekty e-twinningowe, to moim odkryciem były dokumenty Google, bo pomagały mi współpracować z innymi nauczycielami gdzieś w odległych zakątkach Europy, ale kiedy zaczęłam z uczniami pracować i tych narzędzi poznałam naprawdę bardzo dużo i różne wykorzystywaliśmy narzędzia podczas zajęć komputerowych i podczas regularnych takich naszych zajęć w klasie, to już w tej chwili mogę powiedzieć śmiało, że wybrałam sobie kilka i właściwie z nimi pracuję i nie poszukuję nowych. Czasami się trafi coś ciekawego, nad czym się skupię, ale trzymam się tych narzędzi, które poznałam wcześniej i mam już na nie pomysły. Dzieci też je lubią. Aplikacja na komputery, aplikacja Storybird, pozwalająca pisać, tworzyć, kreować taką jakby książkową rzeczywistość, gdzie mamy do dyspozycji masę przepięknych ilustracji, a dzieci muszą dodawać, powinny dodawać do tych ilustracji tekst, żeby powstała książka. No możemy sobie wymyślać przeróżne tematy i te aplikacje możemy wykorzystywać na różnych przedmiotach w szkole. Też na matematyce, o dziwo, uda się znaleźć taki temat, że można stworzyć książkę matematyczną z wykorzystaniem tych ilustracji. Ona pięknie działa też na tabletach, więc można pracować również z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Często korzystam też z tej aplikacji, przygotowując taką historyjkę dla uczniów na wprowadzenie do jakiegoś tematu, żeby zaciekawić, żeby na końcu pojawiło się jakieś ciekawe pytanie. Teraz wymyśliłam i zaprosiłam do współpracy w projekcie Przystanek Czytankowo, gdzie książki będziemy sobie z koleżankami wysyłać z klasy do klasy, one będą podróżować i napisałam taką krótką książeczkę z wykorzystaniem ilustracji gotowych już tej aplikacji właśnie na temat różnych sposobów podróżowania, a na końcu pojawiło się pytanie, czy książka może podróżować, czy dzięki książce możemy podróżować, bo się pojawia obrazek, gdzie dziewczynka czyta książkę i to będzie rozmowa, początkowa rozmowa do tego, żeby wprowadzić dzieci w temat naszego projektu. Fantastyczna aplikacja, przede wszystkim bardzo szybka praca, to też jest nie bez znaczenia, kiedy pracujemy z dziećmi małymi, kiedy szybciutko chcemy mieć jakiś efekt.
Ja słucham Ciebie bardzo uważnie, dlatego że z nauczyciela licealnego i gimnazjalnego teraz powoli przeistaczam się w nauczyciela, który ma do czynienia z coraz młodszymi ludźmi. Uwielbiam pracować z trzecioklasistami, drugoklasistami, z zerówkowiczami. Uczenie historii dosyć eksperymentalne jest fantastyczne, więc takie programy są dla mnie, już sobie tutaj notuję, my też będziemy zaraz o tym pisać pod naszą rozmową na blogu, żeby można było szybko sprawdzić, o czym mówisz i jak z tego korzystać. A jeszcze tylko zapytam się o e-twinning, bo mówiłaś, że jesteś ambasadorką. Tak króciutko, bo wiem, że dużo ludzi wie, ale nie wszyscy wiedzą. Po pierwsze, co to jest, a po drugie, na ile uczestnictwo w tym programie może pomóc samemu nauczycielowi i jego uczniom?
Ja pełniłam funkcję ambasadora programu przez wiele lat. To jest moja ogromna miłość i w tym programie z radością funkcjonuję, nadal służę radą nauczycielom, inspiruję ich. Mam nadzieję, że jeszcze długo to będzie trwać, natomiast czas już nie pozwala mi tak bardzo na to, żeby być cały czas nauczycielami, szkolić ich i jeździć od szkoły do szkoły i o e-twinningu opowiadać, ale robię to z radością i fajnie, że o to zapytałeś, bo naprawdę kocham. Cieszę się, że w ogóle znalazłam sobie ten e-twinning i że znalazłam tam swoje miejsce i takie dosyć ważne miejsce, myślę. To jest społeczność nauczycieli europejskich, program, który został stworzony po to, żeby pokazać nauczycielom, nauczyć ich współpracy międzynarodowej. Dzięki temu nasi uczniowie też tej współpracy się uczą. Ja realizuję projekty międzynarodowe, a również realizuję projekty polskie, w języku polskim. Mam stałych partnerów, i twinerów z Rumunii, Kornelię z Cypru, Georgia, Alicję z Portugalii. Z nimi te projekty najczęściej realizuję, ale co to mi daje? No to mi daje przede wszystkim możliwość współpracy, uczenia się od innych, i bo ja cały czas powtarzam, że ja się uczę, ja to lubię, dzięki temu się zmieniam i zmieniam metody swojej pracy. Dzięki temu moi uczniowie, myślę, mają lepiej też i ciekawsze te zajęcia są. Uczę się innych metod pracy, poznaję ciekawe narzędzia, bo wykorzystujemy nowoczesne technologie do współpracy, trzeba się jakoś komunikować, trzeba zamieszczać wypracowane materiały w pewnym miejscu w internecie, czyli przygotowywać książki różnego rodzaju, filmy, jakieś reportaże, no to sobie zaplanujemy tak naprawdę z partnerami, z uczniami, a uczniowie mają możliwość patrzeć, jak pracują ich koledzy i koleżanki za granicą, uczyć się od nich, dzielić się z nimi tym, czego się nauczyliśmy, udzielać sobie informacji zwrotnych, trenować język angielski, bo projekty realizujemy w języku angielskim, przygotowywać materiały i wszystko to jest związane z podstawą programową, z treściami, które są w tej podstawie programowej
Dla mnie bardzo, też troszeczkę jeździłem i dla mnie bardzo odkrywcze było to jeżdżenie i w pewnym momencie zupełnie inaczej spojrzałem na naszą edukację, polską edukację. Czy możesz powiedzieć, w jaki sposób widać tą naszą edukację z zagranicy? To znaczy, jak tam wyjeżdżasz i oczywiście rozmawiasz, bo tak się rozmawia z nauczycielami, u nas to, u was to. Jak siebie, nas, Polaków, polską edukację widzisz na tle tego, o czym rozmawiasz ze swoimi koleżankami i kolegami?
My się nie mamy naprawdę czego wstydzić. Przede wszystkim mamy świetnie wyposażone pracownie, chociaż narzekamy bardzo często, ale kilka razy miałam możliwość się przekonać, choćby w Hiszpanii, że w bardzo ubogo wyposażonych pracowniach zajęcia się odbywają. Więc moja pracownia już wtedy była dużo lepiej wyposażona. Nasze metody pracy nie odbiegają jakoś znacząco od tego, co tam się dzieje. Myślę, że być może dlatego, że się spotykamy za granicą z nauczycielami tak samo aktywnymi jak my, bo nauczyciel aktywny pracujący pojedzie, tak? Tak, pojedzie, żeby się douczać i szukać jakichś ciekawszych rozwiązań, więc myślę, że taki nauczyciel też jakichś specjalnych różnic nie zauważy. Natomiast nauczyciel, który skupia się na pracy, uważa, że wszystko jest okej i pracuje tylko w klasie, nie widzi, że można też inaczej, on po prostu nie zauważa tych różnic. Nie widzi, że można inaczej pracować. Pracuje tak, jak pracował do tej pory. Ja też tylko tak kiedyś pracowałam, do momentu, kiedy nie zorientowałam się, że można inaczej, ciekawiej, że dzieci mogą po klasie chodzić, mogą hałasować, rozmawiać. Nauczycielka powiedziała, porozmawiajcie ze sobą teraz o tym wielorybie, który widzieliście na filmie. I dzieci o dziwo o tym wielorybie rozmawiały. Był hałas, szum, ale żadne dziecko nie rozmawiało o tym, co będzie robić po południu w domu.
No właśnie.
Więc pomyślałam sobie, że no, moi uczniowie też mogą przez 5 minut pohałasować, żeby ze sobą porozmawiać. I kiedyś usłyszałam, obserwowały moje zajęcia studentki i po lekcji tej obserwowanej zapytałam, czy mogę jakąś liczyć na jakąś informację zwrotną, bo tak naprawdę to rzadko mam taką możliwość. I powiedziały mi panie, że proszę pani, uczniowie u pani rozmawiają ze sobą i się do siebie uśmiechają. I rozmawiają na ten sam temat. I o czym pani chce, żeby po prostu oniemiałam. No tak. Także starałam się to, co tam zobaczyłam, przeszczepiać do swojej klasy, na swój grunt. Myślę, że polski nauczyciel nie ma powodu do wstydu. Absolutnie. Możemy spokojnie, jesteśmy w e-twinningu, jesteśmy znakomitymi partnerami, cenionymi partnerami, poszukuje się nas, chętnie się nas zaprasza do projektów, bo jesteśmy rzetelni. Nauczyciele e-twinerzy są doskonale przygotowani, bo mają możliwość korzystać z różnych darmowych kursów, podczas których poznają narzędzia i wiedzą, jak je wykorzystać i w jakim celu. Więc dzięki temu też są dobrymi partnerami do współpracy międzynarodowej i twinningowej.
W poprzednim odcinku Edugadek Marcin Polak, którego zaprosiliśmy, mówił o tym, że ci najlepsi nauczyciele często mają podgórkę u siebie, we własnej ojczyźnie. Jak myślisz, co zrobić, żeby właśnie w tym własnym środowisku znaleźć sprzymierzeńców do tego, żeby dało się tą szkołę zmieniać, żebyśmy nie czuli, że jesteśmy sami?
Na pewno nic nie da się na siłę. Czyli taka ewangelizacja i bywanie wszędzie, pewnie raz, że można się szybko wypalić i też niczego nie da. Należy sobie znaleźć grupę ludzi podobnych sobie i z tą grupą ludzi próbować działać. W pojedynkę wiele nie zdziałamy. Myślę, że należy opowiadać o tym, co się robi, być też skromnym, nie pokazywać, że się zjadło wszystkie rozumy, bo ja też nadal się uczę. To, że ktoś docenił to, co robię, to jest przepiękne. Ja jestem szczęśliwa i cieszę się, bo dzięki temu mogę opowiadać i mam nadzieję innych inspirować. Ale myślę, że też siłę daje mi to, że jestem pośród ludzi, którzy są mi podobni, bo oni mi dają duże wsparcie i nawet jeżeli miałabym podgórkę, to od nich to wsparcie daje mi tak potężną siłę, do tego wsparcia się odwołuję i dzięki temu mogę przetrwać takie trudne momenty, bo takie też bywają.
Ale zawistników nie spotykasz?
Nie, aż tylu, żebym sobie musiała zaprzątać nimi głowę i tracić energię na coś złego. Staram się raczej energię spożytkować na dobre rzeczy, które będą służyć mi i moim dzieciom. uczniom.
Dziękujemy Ci bardzo. Jest w Twoim głosie tyle pasji i opowiadania, że pewnie moglibyśmy jeszcze rozmawiać przez następną godzinę, ale mamy rodziny, dzieci i inne obowiązki, rok szkolny cały czas, więc bardzo, bardzo Ci dziękujemy za poświęcony nam czas. My z Marcinem jeszcze powiemy kilka słów. Dla nas to była przyjemność spotkania z Tobą.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że mogłam być gościem EduGadek. Życzę wszystkim nauczycielom pięknego szkolnego roku. Zapomnijmy, że będzie trudny. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy dla naszych uczniów i z naszymi uczniami odkrywajmy najpiękniejszy świat szkolny.
To była niesamowita rozmowa. Myśmy rozmawiali z Jolą wiele dłużej niż to jest w nagraniu. Tak to już jest, że mamy na to nagranie 20 minut, a rozmawialiśmy z Jolą prawie 40 minut, ale muszę powiedzieć, że jak wysłuchaliśmy tego jeszcze raz, to ja jeszcze czuję te emocje, które w tej rozmowie były, prawda? Niesamowite. A ty, słuchaj Marcin, ja w czasie rozmowy chciałem ci zadać to pytanie, a potem sobie pomyślałem, że to w zasadzie nie ma sensu, no bo to nie jesteś naszym gościem, tylko Jola, ale teraz ci muszę to zadać. Powiedz, bo ty uczysz klasę pierwszą liceum, Jola uczy klasę pierwszą szkoły podstawowej. Czy dla ciebie to, co ona mówi, jest w jakikolwiek sposób inspirujące? Czy to jest tak, że ty możesz odnieść to, co ona mówi, do tego, co sam już robisz w zasadzie?
Ależ oczywiście, to zdecydowanie. Ja w ogóle ostatnio zauważyłem, że wolę słuchać ludzi, którzy uczą ludzi w innym wieku, wolę słuchać ludzi, którzy uczą innego przedmiotu niż ja, czyli nie angielskiego, tylko na przykład historii. Uśmiechnę się do ciebie. Dlatego, że ja w tym momencie jestem w stanie przełożyć to na swoje środowisko i to inspiruje mnie do tego, żeby dodać coś od siebie. I naprawdę, naprawdę to działa. Myślę, że to jest świetny pomysł na to, żeby te własne życie szkolne stawało się takim, miał posmaczek nowości. I ja pamiętam właśnie przed początkiem roku szkolnego, kiedy dowiedziałem się o tym, że mam nową klasę. Oczywiście co zrobiłem? Otworzyłem Facebooka i zacząłem wyszukiwać uczniów na Facebooku. A co? No oczywiście. I muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło to w wielu przypadkach i też byłem taki ciekawy ich.
To w takim razie ja życzę ci coraz lepszej klasy. Joli życzymy tego, żeby też się bawiła ze swoimi pierwszakami. Wszystkim, którzy nas słuchają, zobaczcie, udało nam się rozmawiać belfersko przez kilkadziesiąt minut i jakoś nie udało nam się ani rozmawiać o reformie, ani rozmawiać o jakim nie narzekaliśmy. Też tak można. Pamiętajcie, że bycie frikiem nauczycielskim i lubienie tego, co się robi, jest możliwe. Jola nas do tego przekonała i to, z czym ja kończę dzisiejsze edugatki, to jest to, że mnie zaimponowało to, że ona w pewnym momencie powiedziała, że jak już nauczyciel zaczęła się uczyć języka angielskiego, żeby zrobić coś dalej. Ja jestem do tej pory w dużym, mam w dużym szoku, dlatego że ja o tym nie wiedziałem. Myślałem, że to jest jakoś tak było inaczej. Dziękujemy wszystkim za kolejny odcinek. Spotykamy się za dwa tygodnie. Kolejna niespodzianka, kolejny nauczycielski. Czy ja mogę powiedzieć świr?
Świr albo świrka, eduwariat, eduwariatka, kto wie. Ale wiecie co, uczcie się angielskiego. Ja na przykład w czasie wakacji zacząłem uczyć się dla odmiany włoskiego i myślę, że to też fajne daje takie poczucie, taki feeling, jak to jest być człowiekiem, który się czegoś uczy.
Właśnie.
Sam. Że czegoś nie wiem i muszę się dowiedzieć.
Marcin, pora kończyć. Chciałbym ci powiedzieć arrivederci.
Buonanotte.
Aha. Buonanotte.
Arrivederci. Bye bye.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki. Edukatki.
Edukatki.